radnych, że na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuje Państwa radnych Pana radnego Mateusza Rozmiarka, bo Pani radnej Haliny Owsianej nie ma, czyli jej nie powołuje. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w punkcie komunikaty? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do realizacji punktu kolejnego, trzeciego. Projekt uchwały PU 874/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Przy czym, jak rozumiem, ten okres to jest okres obowiązywania sieci szkół, a nie obowiązywania prawa oświatowego, jak mniemam. Projekt przedstawi pan dyrektor Przemysław Foligowski. Bardzo proszę.
Wielce szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, drodzy goście, już tak w krótki sposób postaram się przedstawić. Wszyscy państwo pamiętają naszą dyskusję o projektach uchwał, która miała miejsce w lutym, a dziś wieńczymy pewien proces dostosowywania sieci placówek oświatowych naszego miasta do nowego ustroju oświatowego. Obowiązek podjęcia przez szanownych państwa radnych stosownej uchwały wynika z artykułu 210 ustawy, przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. 28 lutego podjęliście państwo radni uchwałę, przyjmując projekt, który następnie został skierowany do zaopiniowania zarówno przez wielkopolskiego kuratora oświaty, jak i przez działające w naszym mieście związki zawodowe. Druga z tych uchwał, które będziemy dzisiaj omawiać, ta dotycząca dostosowania sieci szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych, to z kolei artykuł 217. Również tego samego dnia podjęta i również w tym samym trybie skierowana do zaopiniowania. Podmioty, do których skierowaliśmy wniosek w sprawie zaopiniowania uchwały, miały 21 dni na wypowiedzenie się, przy czym opinia wielkopolskiego kuratora oświaty jest tu opinią i wszelkie uwagi mają charakter obowiązujący. Wszelkiego rodzaju wytyki, uwagi muszą zostać przyjęte, jest to wiążąca opinia, natomiast opinia związków zawodowych nie ma charakteru wiążącego, ale oczywiście jest dla nas wszystkich ważna. I tak zacznę od związków zawodowych. Związek Nauczycielstwa Polskiego 21 marca poinformował nas o pozytywnym zaopiniowaniu uchwał. Międzyzakładowa Komisja NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty 20 marca poinformowała nas o pozytywnym zaopiniowaniu tego projektu uchwały i jest to nowy związek, znaczy związek nie jest nowy, ale jest nowym partnerem naszego miasta, jeśli chodzi o poznańską oświatę, czyli Forum Związków Zawodowych. Pismem z 23 marca przekazał nam informację o pozytywnym zaopiniowaniu tego projektu uchwały. I teraz przejdziemy do tej najistotniejszej formalnego punktu widzenia części, czyli do opinii wielkopolskiego kuratora oświaty. Jak państwo, którzy są członkami Komisji Oświaty, już wiedzą, bo omawialiśmy to zarówno na posiedzeniu czwartkowym, jak i kończyliśmy tę dyskusję na dokończeniu w dniu dzisiejszym. Wielkopolski kurator oświaty pismem z 22 marca przekazał nam pozytywną opinię dla tej uchwały, wskazując pewne zmiany, które muszą zostać w niej uwzględnione. I teraz po kolei te zmiany to w załącznikach od 2.1 do 2.22 oraz od 2.24 do 2.39 w przypadku klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu, począwszy od 1 września 2017 roku, użyć sformułowania, i tu jest to sformułowanie wskazane przez kuratora, klasy dotychczasowego publicznego gimnazjum zamiast słowa gimnazjum, stosownie do artykułu 129 ustęp 8 ustawy, przepisy wprowadzające ustawę.
Przepraszam, panie dyrektorze, czy państwa radnych interesuje to, żeby dzisiaj to zrobić, czy od razu ogłosimy przerwę? Bardzo proszę.
I teraz przykład, żebyście państwo radni dokładnie wiedzieli, na czym ta zmiana polega. Tak jak jest załącznik przedstawiający obwody, jest tam słowo obwód gimnazjum, tak według nowej wersji tej uwzględniającej uwagę wielkopolskiego kuratora oświaty będzie to zapis obwód klas dotychczasowego publicznego gimnazjum i tutaj właściwy numer tegoż gimnazjum. Następna uwaga wielkopolskiego kuratora oświaty. W załącznikach numer 1, 2, 3, 4, 5 wskazać adresy siedzib szkół oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z artykułem 206 ustęp 3 przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe. I teraz ten zapis, który jest w naszej projekcie przedstawionym do zaopiniowania, wyglądał tak, że w tej ostatniej kolumnie jest u góry słowo adres, a zapis winien brzmieć adres siedziby szkoły łamane przez inna lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych. I to są zasadniczo te uwagi, które mają charakter techniczny, porządkowy. Również charakter porządkowy, choć rodzący określoną dyskusję merytoryczną, ma uwaga wielkopolskiego kuratora oświaty, aby w załącznikach numer 2 i 5 wskazać właściwą siedzibę dla 38 dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego, które powstanie z przekształcenia gimnazjum numer 58. Ten zapis dzisiejszy, jak państwo radni pamiętają dyskusję na ten temat, przewidywał adres podwójny, to znaczy ulicę Małoszyńską 38 i Łozową 53. W tej chwili ten zapis będzie musiał wskazywać jedynie ulicę Małoszyńską 38. Natomiast, tak jak już wyjaśniał pan prezydent na posiedzeniu Komisji Oświaty, która przed chwilą miała miejsce, jesteśmy po konsultacjach z wielkopolskim kuratorem oświaty, z pracownikami kuratorium. Zapis formalny dotyczący siedziby powstałego w wyniku przekształcenia liceum dwujęzycznego nie oznacza, że szkoła ta nie może prowadzić zajęć w innej lokalizacji. Oczywiście taką lokalizacją, w której zajęcia mogą się odbywać, jest również lokalizacja przy ulicy Łozowej. Oczywiście z tym zastrzeżeniem, jak państwo pamiętają, to też była od początku deklaracja.
Jeszcze raz przepraszam, panie dyrektorze, naprawdę. Państwo radni kochani, że zacytuję. Bardzo proszę.
Zatem kontynuując, zgodnie z deklaracją i intencją też i pana prezydenta i państwa radnych, oczywiście oddziały gimnazjalne, mam na myśli tych gimnazjalistów, tych uczniów dzisiejszego gimnazjum 58, którzy przy ulicy Małoszyńskiej, do budynku przy ulicy Małoszyńskiej do gimnazjum uczęszczają, te oddziały oczywiście będą nadal kontynuowały swoją edukację aż do zakończenia jej na poziomie gimnazjalnym w budynku przy ulicy Małoszyńskiej. Natomiast nowo tworzone oddziały licealne, zgodnie z naszą intencją państwa radnych, intencją pana prezydenta, będą już powstawały w budynku przy ulicy Łozowej. I jakby taka rzeczywistość nie kłóci się z, bo tak jak powiedziałem, jesteśmy po konsultacjach z kuratorium, z tym zapisem dotyczącym jakby formalnej siedziby 38 dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego. Oczywiście w przyszłości prawdopodobnie będziemy proponowali Państwu radnym stosowną zmianę. Zresztą tych zmian w sieci, w nazewnictwie szkół będzie więcej. Tak jak Państwo radni pamiętają naszą dyskusję w przypadku przyjmowania projektu uchwały, nie wszystkie z tych zmian mogą być przyjmowane teraz tą uchwałą ustanawiającą sieć, ponieważ wszystkie te ewentualne zmiany, które nie wynikają wprost z przepisów, ze zmiany ustroju oświatowego w Polsce, nie mogą być wprowadzone tą uchwałą. I teraz dalsza część tej prezentacji dotyczy już tej drugiej uchwały dotyczącej szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych. Więc a z tego co pamiętam, podejrzewam, że tak pan przewodniczący też będzie dzisiaj procedował, że najpierw była dyskusja na temat pierwszej uchwały, jej przyjęcie i później druga uchwała. No to tutaj zgodnie z oczekiwaniem państwa radnych, pana przewodniczącego, mogę albo kontynuować i przedstawić obie uchwały razem, albo po prostu wstrzymamy się w tym
znaczy,
momencie.
Już padły wątki dotyczące drugiego liceum numer 38 już jest elementem uchwały drugiej, prawda?
Znaczy ona jest, te zapisy są też w pierwszej, bo tam jest jako gimnazjum występuje.
No ale już padło też liceum, więc jeśli państwo radni nie mają nic przeciwko temu, to ja zaproponuję, żeby obie te uchwały zaprezentować łącznie.
Dobrze. Tak? Zatem druga z tych uchwał dotycząca szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych, a docelowo szkół ponadpodstawowych, również zawiera uwagi Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Przede wszystkim dotyczą one uwzględnienia w planie sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez miasto Poznań, wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Poznania, a prowadzonych przez inne organy. Przede wszystkim chodzi tutaj o placówki, które, dla których, ja je zaraz wymienię, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa wielkopolskiego. Myśmy tego nie umieszczali w naszym projekcie sieci i część miast metropolitalnych, na terenie których funkcjonują tego typu jednostki prowadzone przez inne samorządy wojewódzkie, w swoich sieciach tego nie ma. Jednak tutaj interpretacja, którą posługuje się w chwili obecnej Wielkopolski Kurator Oświaty, wskazuje, że jednak powinny te placówki być w sieci. One nigdy nie były w sieci, którą Rada Miasta przyjmowała, ale w związku z taką, a nie inną uwagą oczywiście zostały one do tej sieci obecnie wprowadzone. I jakby równolegle w stosunku do uchwały tej pierwszej, również w uchwale dotyczącej szkół ponadgimnazjalnych pojawia się wskazanie dotyczące właściwej siedziby szkoły dla 38 dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego, a więc pojawi się tutaj zapis dotyczący ulicy Małoszyńskiej zamiast ulicy Małoszyńskiej i ulicy Łozowej. Tak jest sentencja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, że po uwzględnieniu wskazanych w opinii zmian miasto Poznań zapewni dzieciom i młodzieży zamieszkałym na obszarze miasta możliwość realizacji odpowiedniego obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, ogólnokształcących, zawodowych i specjalnych. I w jednej i w drugiej uchwale dokonano stosownych zmian zgodnych z opinią kuratora. Jeszcze wymienię tylko te szkoły, które ponadgimnazjalne, które zostały wpisane do sieci naszego miasta. Jest to medyczne studium zawodowe w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu. Policjalna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 1 w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu, Medyczne Studium Zawodowe imienia PCK w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, Policjalna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 2 w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej i Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Zakładzie Poprawczym. Zgodnie z zarówno z przepisami ustawy, jak i z wytycznymi opinii kuratora, w momencie, w którym te zmiany wskazane przez kuratora zostają wprowadzone do projektu uchwały, samorząd wypełnia ustawowy zapis i można stwierdzić, że opinia wielkopolskiego kuratora oświaty dla projektu uchwały jest opinią pozytywną. Ja jeszcze poproszę, ponieważ już pewne uwagi pan przewodniczący Przemysław Aleksandrowicz był łaskaw przekazać na posiedzeniu komisji dotyczące pewnych błędów technicznych, przede wszystkim wynikłych z wielości tych załączników. Po prostu Geopos przesłał nam w paru przypadkach załącznik, który nie zawierał poprawek przyjętych w czasie głosowania państwa radnych w lutym, to te uwagi i pewne drobne omyłki pisarskie jako autopoprawkę zgłaszamy oczywiście i poproszę panią kierownik jeszcze o przypomnienie raz jeszcze państwu radnym, którzy nie byli na posiedzeniu Komisji Oświaty obecni, jakie to są autopoprawki. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu i za pozwolenie pana przewodniczącego oddam głos na chwilę pani kierownik.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, te autopoprawki będą dotyczyły kilku obwodów szkół podstawowych, które, tak jak Pan Dyrektor wspomniał, zostały włączone do tego projektu w starej wersji. Tak czy tak musimy je zmienić, uzupełniając numer uchwały, z którą będą podjęte. W związku z tym, jako autopoprawka będą wprowadzone oczywiście te prawidłowe, zgodnie z przyjętą uchwałą z dnia 28 lutego 2017 roku. Dotyczy to między innymi obwodu szkoły podstawowej nr 40 i nr 70, które też były zmieniane. Uwaga pana przewodniczącego Aleksandrowicza dotyczyła też zapisu w załączniku odnoszącym się do szkół podstawowych publicznych prowadzonych przez inne organy. Chodzi o punkt 6 i 7, Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej i Szkoła Podstawowa Katolicka imienia świętego Stanisława Kostki. Pan przewodniczący miał wątpliwość i zapytanie, dlaczego nie ma w nazwie słowa publiczna. Tak te podmioty złożyły wniosek o przekształcenie publicznego gimnazjum prowadzonego przez siebie w szkołę podstawową. Nie użyły słowa publiczna i tak zostało wpisane. Natomiast jeżeli skorygują ten swój wniosek, to do 30 listopada tak czy tak Rada Miasta musi podjąć jeszcze uchwałę potwierdzającą te zmiany i wówczas może być dopisane to słowo publiczne, czyli tutaj nie będzie żadnej autopoprawki, ten zapis jest prawidłowy. Jeśli chodzi o statut z jednej szkół podstawowych, gimnazjów przekształconych w szkołę podstawową nr 92 z oddziałami przysposabiającymi do pracy, pan przewodniczący zgłaszał wątpliwość, zapytanie, jeśli można tak powiedzieć, dotyczące zapisu o funkcjonowaniu w tej szkole oddziałów przedszkolnych, że skoro chcielibyśmy i taka była intencja przy podejmowaniu uchwały 28 lutego, że będzie to szkoła z oddziałami przysposabiającymi do pracy, raczej nie będzie tam tych oddziałów klas młodszych. Będziemy też czekać na zmianę zapisu ustawy, która będzie takie możliwości dawała. Natomiast na ten moment jest to pełna szkoła podstawowa w zamiarze. W związku z tym ten zapis myślę, że może pozostać. Niczego on nie przesądza i nie jest też niezgodny z przepisem. Jeszcze jeśli chodzi o uchwałę drugą, to jeszcze tutaj pani kierownik Jacz.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, w uchwale Rady Miasta w projekcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego chcielibyśmy wprowadzić również tutaj autopoprawkę w załączniku numer 6. Dotyczy on statutu 38 dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego w paragrafie 12 ustęp 3, który brzmi w projekcie uchwały: w latach szkolnych 2017-18 i 2018-2019 w szkole funkcjonują oddziały dotychczasowego gimnazjum nr 51. Ten zapis powinien brzmieć: w latach szkolnych 2017-2018, 2018-2019 w szkole funkcjonują oddziały dotychczasowego gimnazjum nr 58. Jest to błąd techniczny, pisarski i prosimy o ujęcie tej autopoprawki w drugiej uchwale powiatowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czyli to jest wszystko o tych dwóch uchwałach, tak? Dobrze. I teraz obie uchwały były opiniowane przez Komisję Oświaty i Wychowania. I obie uchwały, zarówno ta dotycząca sieci szkół podstawowych i gimnazjów, jak i, czyli ta o numerze 874/17, jak i ta druga dotycząca szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych o numerze 875/17. Obie mają opinie pozytywne Komisji Oświaty i obie są tymi samymi głosami: 7 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących. Identyczny wynik głosowania został przez komisję uzyskany. Czy ktoś chciałby w imieniu komisji tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu radnych? Nie widzę żadnych zgłoszeń. Podobno zgłasza się pan radny Sternalski, ale nie mogę mu udzielić głosu. Zalogowany jest. Tak? Czy działa wszystko? Jest. Jest, ale przy tamtym mikrofonie albo... Dobrze. Proszę. Nie.
Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Szanowni Państwo, w pierwszych słowach chciałem bardzo serdecznie podziękować Wydziałowi Oświaty, Panu Prezydentowi oraz radnym zaangażowanym w przygotowanie tego projektu, z którym mamy dzisiaj do czynienia. Cieszę się, że w tak złej reformie, w tak fatalnym przygotowaniu, z jakim mamy do czynienia, ci wszyscy, którzy się w to zaangażowali, zrobili wszystko, co można, aby minimalizować straty, bo nie mówimy o tym, żeby maksymalizować zyski, ale żeby minimalizować straty. I za to bardzo serdecznie chciałem wszystkim podziękować. Chciałem też powiedzieć drugą bardzo ważną rzecz. Nie ma tu akurat Tomka Lipińskiego, ale Tomek Lipiński był koordynatorem, Tomek Lipiński jest koordynatorem zbierania podpisów z Platformy Obywatelskiej w sprawie referendum i pewnie mógłby parę słów powiedzieć na temat tego, że jest to chyba pierwsza taka akcja zbierania podpisów, kiedy ludzie ustawiali się w kolejki, żeby podpisywać protest przeciwko dereformie oświaty. Jeszcze nie mieliśmy do czynienia z czymś takim, od bardzo wielu lat w Poznaniu. Oszczędzę kolegom i koleżankom z PiS-u opinii na temat tej reformy i wprowadzającej partii z szacunku, bo jesteśmy tu w samorządzie i powinniśmy się nawzajem szanować, ale tyle emocji, ile było, to naprawdę bardzo rzadko można było usłyszeć. Chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo wiele argumentów tutaj zostało poruszonych, ale po zebraniach, które się odbywają w tej chwili w szkołach informacyjnych i po rozmowach z rodzicami, byłoby nietaktem zagłosowanie za tym projektem. Bo głosowalibyśmy za złą reformą wydaje nam się, że z szacunku dla rodziców, którzy są dzisiaj w niepewności, którzy biegają od szkoły do szkoły, którzy szukają klas, którzy nie wiedzą, co będzie się działo we wrześniu z ich klasami, czy one się rozpadną, bo część dzieci się przenosi do innych szkół. Z szacunku dla dzieci, które już sobie wybierały gimnazja, chociażby, że chcą się rozwijać w kierunkach informatycznych, matematycznych, zabrano im to, nie mogą tego zrobić. I z szacunku dla nauczycieli, którzy drżą o pracę albo będą musieli szukać na szybko jakichś rozwiązań dotyczących swojego zatrudnienia, Klub Platformy Obywatelskiej wciśnie przycisk obecny, bo byłoby dla nas wstydem zagłosowanie za tą reformą. I druga rzecz, która jest bardzo ważna, chcemy, aby ci, którzy zagłosują za tą reformą, wzięli pełną odpowiedzialność za to, jak ta reforma będzie wdrażana w naszym mieście. Chcemy, aby oni głosując dzisiaj te dwa głosowania, które będą, żeby w wyborach samorządowych oni powiedzieli tym mieszkańcom, którzy dzisiaj biegają i szukają szkół dla swoich dzieci, tym nauczycielom, którzy mają problem ze swoją pracą, tym, którzy organizują na szybko budynki, żeby tym dzieciakom, które się będą uczyły w tych nowych klasach, żeby oni powiedzieli tak, to myśmy zagłosowali i myśmy wam w Poznaniu to zrobili. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani Radna Joanna Frankiewicz w imieniu Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego. Bardzo proszę.
Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Myślę, że będę powtarzać, czy pewnie część mojej wypowiedzi sprzed miesiąca, ale trochę mnie sprowokował pan przewodniczący Marek Sternalski. Marku, dość już politykierstwa, politykowania. Jeśli ta reforma została wprowadzona, to naszym zadaniem jako samorządu jest sprawić, żeby była ona w miarę dobrze, w miarę logicznie w naszym mieście wprowadzona. I myślę, że także te podpisy państwa pod referendum są już trochę po czasie. Wydaje się, że tak naprawdę to państwo w tej chwili wprowadzają zamęt w umysłach rodziców, nauczycieli, właśnie dając, nie wiem, nadzieję czy sugerując, że coś się może zmienić. Bardzo dziękuję Państwu z Wydziału Oświaty, również Panu Prezydentowi za zaangażowanie i Państwu Radnym, Panu Przewodniczącemu Aleksandrowiczowi za zaangażowanie w tworzenie tej nowej siatki szkół. I myślę, że...
Przepraszam bardzo Panią, bo zdaje się ktoś... Tak, już można?
Myślę, że... Tak?
No właśnie nie wiem, bo tak do tyłu mówić. Bardzo proszę.
Myślę, że w wielu miejscach miasta Poznania, w wielu szkołach udało się osiągnąć zdrowy, racjonalny kompromis. Aczkolwiek niestety pokazano również, że tam, gdzie społeczności lokalne posuwają się do takich kroków radykalnych, niestety wychodzi się im naprzeciw i akceptuje się trochę mniej racjonalne decyzje. Ja jeszcze raz powrócę do wątku, który pojawił się na początku pracy naszego zespołu do spraw właśnie tych zmian w oświacie, kiedy pokazuję tutaj wielostronicowy plik, kiedy Państwo z Wydziału Oświaty zaprezentowali nam wykaz miejsc, które mamy w tej chwili do dyspozycji w szkołach obecnych ponadgimnazjalnych, a wkrótce ponadpodstawowych. Z tego wykazu wynika jedno, że miejsc w szkołach, tych przyszłych szkołach ponadpodstawowych mamy nie wystarczającą ilość, ale ilość nadmierną. Poprosiłam w związku z tym wykazem, poprosiłam również Wydział Oświaty o wykaz oddziałów w poszczególnych typach szkół, oddziałów planowanych i oddziałów otwartych w ostatnich dwóch latach szkolnych. I otóż powtórzę jeszcze raz to, co mówiłam. W liceach otworzono, przepraszam, bo właśnie kartki mi się pomyliły, ale planowano 134, bardzo dziękuję, 134 oddziały, a już znalazłam, 134 oddziały, otwarto 125 oddziałów. W technikach sytuacja wygląda jeszcze trochę gorzej. Na 100 planowanych oddziałów na ten rok szkolny otwarto 81,49 oddziałów. Najgorzej sytuacja wygląda w zasadniczych szkołach zawodowych, gdzie planowano otworzenie 38 oddziałów, a otwarto ostatecznie 20 oddziałów. Co z tego wynika? W każdej dzielnicy miasta Poznania, w przyszłych szkołach ponadpodstawowych, bo no tak je będę nazywać, mamy za dużą ofertę miejsc i w związku z tym tak naprawdę nawet w roku szkolnym, gdzie będzie uczęszczał do naszych szkół podwójny rocznik, gdzie przyjdzie jakby podwójna klasa pierwsza, te potrzeby mogą być zaspokojone. I otóż co się dzieje? Na salę sesyjną przychodzą grupy z transparentami, przychodzą grupy krzyczące, przychodzą grupy, o których głośno w całym urzędzie i przed urzędem. I pan prezydent, który wstępnie deklaruje, że nie zgodzi się na żadne dodatkowe szkoły ponadpodstawowe, ulega tej presji. Pojawiają się w międzyczasie racjonalne propozycje, aby te dwa licea, liceum terapeutyczne i liceum dwujęzyczne, stworzyć na bazie istniejących liceów, ale dla ambicji, i nie wstydzę się, nie zawaham się tego tutaj powiedzieć, wiem, że sobie narobię znowu wrogów, dla ambicji pań dyrektorek, które z takimi pomysłami wychodzą, jest to za mało. Niestety. Panie dyrektorki chcą szkół autorskich, chcą szkół tylko i wyłącznie dla siebie i tak oto ani liceum dwujęzyczne z Małoszyńskiej nie może być tworzone na bazie liceum z ulicy Widnej, liceum numer 25, które notabene mam przed sobą wykaz, na 5 planowanych oddziałów otwarło tylko 3 w tym roku szkolnym, więc miejsce by tam było i można by z powodzeniem realizować klasy dwujęzyczne, ale również pani dyrektor z gimnazjum z ulicy Klaudyny Potockiej nie godzi się na stworzenie swojego autorskiego liceum na bazie liceum numer 33 na Wyspiańskiego i co Rada Miasta robi? Likwiduje jedno liceum, aby móc sprostać ambicjom pani dyrektor z gimnazjum na Klaudyny Potockiej. Wydaje się, że jest to decyzja nieracjonalna. Ta reforma jest trudna dla wszystkich, ale myślę, że przy okazji tej reformy można było w mieście Poznaniu trochę wyczyścić czy trochę zracjonalizować sieć szkół ponadpodstawowych. Tak się nie stanie. Otwarto 2 nowe licea, które tak naprawdę dopiero na etapie naboru pokażą również w innych szkołach, z jakim problemem się borykamy. I ja pytam, co zrobimy, jeśli za chwilę, za rok, czy już po naborze, kiedy w istniejących do tej pory liceach nie otworzy się jeszcze więcej planowanych oddziałów, kiedy przyjdą nauczyciele z tych liceów tutaj protestować, bo tracą pracę. Bo na przykład na planowane 5 oddziałów w tym czy innym liceum otworzą się 3 oddziały. Z tego też powodu uważam, że nie można ulegać presji transparentów, ulegać presji krzyku, ulegać presji swoich pomysłów, które absolutnie nie liczą się z otaczającą rzeczywistością. Trochę szkoda, że jako samorząd miasta Poznania nie wykorzystaliśmy szansy na zracjonalizowanie sieci szkół ponadpodstawowych i dlatego niestety Klub Radnych Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego nie może zagłosować za tymi uchwałami sieciowymi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. W imieniu Klubu Radnych Lewicy pani radna Katarzyna Kretkowska.
Przyszło nam głosować, obradować i głosować nad uchwałami, których opracowanie wynikało z obowiązku samorządu, praca radnych wynikała z obowiązku nas, samorządowców, radnych, natomiast była sprzeczna z przekonaniami radnych lewicy. Braliśmy udział i bierzemy w demontażu szkół, które powstały przy bardzo dużym entuzjazmie społecznym i były wynikiem, efektem, odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne, tak jak ono było rozumiane 18 lat temu. Towarzyszyło temu olbrzymi entuzjazm, jakiego ja nie pamiętam w szkolnictwie w innym czasie. I przyszło nam to, szkoły, które powstały, mam na myśli gimnazja, likwidować niezgodnie z naszą wolą. Ale tak się dzieje i nie mamy jako samorządy na to wpływu. Próbowaliśmy mieć, mieliśmy nadzieję do końca, samorządowcy w całym kraju, że już Sejm przegłosował to, że przynajmniej prezydent tej ustawy nie podpisze. Klub Lewicy także bierze udział w zbieraniu podpisów. Ja jestem koordynatorką z ramienia Inicjatywy Polskiej, pan Antoni Szczuciński z ramienia SLD, ale trudno powiedzieć, że temu zbieraniu podpisów towarzyszy entuzjazm ludzi. Ludzie podpisują także z poczucia obowiązku jakiegoś obywatelskiego, ale nie wierzą, że te podpisy coś przyniosą. I to jest drugie zło, jakie wynika z tych ustaw oświatowych, likwidują coś, co powstało dobrego i funkcjonowało i też odbierają ludziom poczucie sprawstwa, że ludzie są słuchani przez władzę i że władza odpowiada na ich potrzeby. Chciałam w imieniu radnych Lewicy podziękować panu prezydentowi, panu wiceprezydentowi Wiśniewskiemu, Wydziałowi Oświaty i wszystkim pracownikom poznańskiej oświaty, którzy brali udział w tym nieszczęsnym demontażu. Udało się przy tej okazji zrobić parę dobrych rzeczy. Cieszymy się, że udało się przekonać nas, większość, przekonać pana prezydenta, który nie był przekonany i Wydział Oświaty na początku do tego, żeby utworzyć dwa nowe licea, właśnie liceum terapeutyczne, którego nie było w naszym mieście, a na które mamy przekonanie jest duże zapotrzebowanie i cieszymy się, że bardzo dobre gimnazjum dwujęzyczne będzie miało szansę stworzyć liceum dwujęzyczne, na które to oddziały, jak wiemy, jest zapotrzebowanie. Także życzymy tym dwóm nowym inicjatywom powodzenia. Cieszymy się, że także udało się w czasie tych prac w karkołomnym tempie, na wariackich trochę papierach, że udało się podjąć racjonalne decyzje i wiele rzeczy, to co się, co można było zachować i uratować, to się udało. Mam na myśli też szkoły dla młodzieży wymagającej wsparcia, które teraz z gimnazjów przekształcają się w szkoły podstawowe w zamierzeniu dla starszych klas szkoły podstawowej, mam na myśli szkoły przy ulicy Słowackiego i Jerzego na Wildzie i wiele, jeszcze kilka tego typu przedsięwzięć, które się udało przy okazji tego nieszczęsnego demontażu niepotrzebnego zrobić. Za to wszystko chciałam podziękować w imieniu radnych Lewicy, pracownikom oświaty. A jeśli chodzi o klub radnych, trochę nas zaskoczył klub Platformy Obywatelskiej. Możemy zatem mieć tylko nadzieję, że klub PiS-u zagłosuje za tymi projektami. Klub radnych Lewicy wstrzyma się od głosu. Dziękuję.
I w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Oczywiście, że bardzo cieszę się z tego, że ta reforma wchodzi w życie. Oczywiście, że zawsze, to znaczy w poprzedniej kadencji, parlamentu byłem zwolennikiem tej zmiany. Dlatego w 2012 roku na placu Mickiewicza zorganizowaliśmy duży happening, w którym brało udział kilkaset osób pod hasłem Bismarck by tego lepiej nie wymyślił, a dotyczyło to usunięcia nauczania historii z większości klas szkół średnich. Także takie kwiatki wymyślone przez panią minister Hall, jak sprowadzenie całej nauki przedmiotowej do jednego czteroletniego cyklu, 3 lata w gimnazjum i rok, żeby było dziwniej, w pierwszej klasie liceum i tylko w ramach tego czteroletniego cyklu pojawianie się takich przedmiotów jak geografia, biologia, fizyka, chemia. Także ten nieszczęsny pomysł na szczęście zostanie zlikwidowany. Przestaną dzieci w klasie 5 czy 6 uczyć się tak jak w klasie 4 przyrody. Przestaną też uczyć się przyrody licealiści w klasie 2 i 3 liceum, którzy nie wybrali profilu biologiczno-chemicznego. I liceum ogólnokształcące, które w Europie ma tradycję ponad 200-letnie, a które zostało przez panią minister Hall rozporządzeniem z grudnia 2008 roku faktycznie zlikwidowane, znowu powróci jako 4-letnia szkoła ogólnokształcąca. Bardzo się z tego cieszę. Zawsze byłem rzecznikiem tej zmiany. To samo mówiłem w wywiadach prasowych przed wyborami parlamentarnymi, kiedy PiS szedł do wyborów z programem likwidacji gimnazjów i przywrócenia 4-letniego liceum, 5-letniego technikum. I bardzo się cieszę, że moja partia jest tą partią, która realizuje obietnice wyborcze. I cieszę się, że mogłem na swój skromny sposób do tej zmiany się przyczynić. Oczywiście Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował za tą uchwałą. Przede wszystkim z przekonania, że robimy dobry krok w zmianie oświaty w Poznaniu. Pomijam już aspekt formalny, jeżeli nie przyjęlibyśmy tego projektu uchwały, czy tych dwóch projektów uchwał, to albo musiałby takie zarządzenie wydać pan prezydent, albo zastępczo wojewoda, więc i tej demonstracji sobie w ten sposób oszczędzimy. Dziękuję.
To były wystąpienia klubowe. Otwieram debatę indywidualną. Pan radny Wojciech Kręglewski.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, chciałem dzisiaj nie zabierać głosu, ale Pani Radna Frankiewicz zmusiła mnie do tego wystąpienia. Chciałbym wyrazić zdanie odrębne z diagnozą, którą ona przedstawiła. Reforma, która wchodzi w życie, nie może zakończyć się pogromem tych, którzy wykazywali się w swojej pracy i którzy osiągnęli sukcesy. A właśnie Gimnazjum 58 jest taką szkołą, która osiągnęła sukces. Jest najlepszym gimnazjum publicznym w Poznaniu dzięki znakomitemu zespołowi nauczycieli. Nie powinno być tak, że na skutek przeprowadzonej reformy płacą najlepsi, czyli najlepsi z tych, którzy się wykazują ze swoich obowiązków, tracą miejsca pracy. Gimnazja również funkcjonowały w sytuacji, w której wiele gimnazjów miało problemy z naborem. Natomiast Gimnazjum 58 takich problemów nigdy nie miało. Zawsze miało nadmiar uczniów, którzy pragnęli kontynuować naukę po szkole podstawowej właśnie w gimnazjum 58. I źle by się stało, gdyśmy doprowadzili do sytuacji, że tak naprawdę jedynym pokrzywdzonym przy tej ogromnej pracy, która została wykonana, gdzie tak na dobrą sprawę udało się panu prezydentowi Wiśniewskiemu pogodzić ogień z wodą, że w tej sytuacji jedynym pokrzywdzonym byłaby najlepsza placówka w Poznaniu, jeżeli chodzi o gimnazja. Dajmy szansę temu zespołowi udowodnić, że na konkurencyjnym rynku liceów również sobie da radę i również spowoduje, że do tej szkoły będą garnąć się uczniowie, zdobywając naukę. Nie premiujmy przeciętności. Jeżeli będziemy premiować przeciętność, to nigdy nie wyjdziemy z sytuacji, w której Poznań będzie w hierarchii wyników nauczania nie na pierwszym miejscu, jak to powinno być, mimo ogromnych środków i nakładów, które co roku ponosimy na oświatę, ale w środku stawki. Sądzę, że Poznań zasługuje na to, żeby mieć oświatę na najwyższym poziomie w Polsce. Wobec tego apeluję o to, żeby nie przychylać się do punktu widzenia pani radnej Frankiewicz i żeby dać szansę zespołowi gimnazjum 58, aby kontynuowała swoją pracę w powołanym liceum. Dziękuję bardzo.
Nie widzę dalszych zgłoszeń. Jest pan prezydent Mariusz Wiśniewski, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni i zgromadzeni. Przede wszystkim chciałem na początku rzeczywiście podziękować wszystkim osobom, które technicznie i merytorycznie były zaangażowane we wdrożenie tego projektu, tej reformy, którą przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, ponieważ zostało, jak zostało to słusznie podkreślone, karkołomnym wydawało się wdrożenie tego wszystkiego w ciągu 3 miesięcy. Dziękuję tutaj wszystkim pracownikom Wydziału Oświaty, dyrekcji, państwu radnym, którzy pracowali w tym zespole, a także pracownikom poszczególnych szkół, które były zaangażowane w to przedsięwzięcie. Tak naprawdę naczelna idea, jaka nam przyświecała, to było minimalizowanie strat, które są związane z tą reformą, którą przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Niezależnie od wszystkiego, to jest paradoks, przed którym stanęły wszystkie samorządy w Polsce, tą reformę staraliśmy się wdrożyć jak najlepiej, tak? Bo nikt nie chce obarczać swoich społeczności miejskich, gminnych najgorszymi z rozwiązań. Stąd też staraliśmy się godzić tutaj, jak powiedział też pan radny przed chwilą, ogień z wodą niekiedy. Staraliśmy się szukać rozwiązań, które z jednej strony nie pogorszą sytuacji innych szkół, a z drugiej strony uratują to, co też było tworzone przez kilkanaście lat. Naprawdę te kilka miesięcy to było bardzo wiele absorbujących dyskusji, rozmów, czasami szukania konsensusu, posuwania się czasami krok do tyłu, żeby zrobić też przestrzeń do jakichś wspólnych poglądów. I wydaje mi się, że to udało się osiągnąć. Pomysłów było co niemiara. Państwo doskonale wiecie, w szczególności ci radni, którzy pracowali w zespole do spraw reformy oświaty. Mielibyśmy pewnie wiele innych nowych szkół. Staraliśmy się też przekonywać niektóre społeczności, że to nie są najlepsze pomysły. Kilku pomysłom daliśmy szansę, chociażby wspomnianemu dwujęzycznemu liceum, które będzie funkcjonować od 1 września, czy też właśnie liceum z działami terapeutycznymi. Mają 2 lata na to, żeby pokazać swoją przydatność. Sądzę, że też życie zweryfikuje pewne decyzje, któreśmy wspólnie wypracowali, dlatego że pod sam koniec pracy, państwo też pamiętacie, w ramach prac Komisji Oświaty pojawiały się pewne wątpliwości, czy na przykład jedno z gimnazjów, które będzie przekształcone w podstawówkę, czy ono faktycznie wytrzyma, tak? Czy w pewnym momencie nie trzeba będzie jednak tej szkoły docelowo być może łączyć z inną sąsiadującą szkołą podstawową. Myślę, że jest wiele takich tematów, na których sobie nie jesteśmy w stanie, na wiele takich pytań, na które nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć ze względu na strasznie krótki okres czasu, w którym pracowaliśmy. Mam taką nadzieję, że jako miasto, tutaj prezydent Jaśkowiak i my wszyscy jako zespół staraliśmy się przygotować te wszystkie rzeczy w taki sposób, żeby jak najmniej, tak powiedziałem, było strat, żeby uratować ten cały dorobek w maksymalnie możliwym stopniu, a jednocześnie stworzyć warunki do tego, żeby od 1 września 2017 roku zarówno dzieci, młodzież poznańska, jak i również nauczyciele mogli uczyć w maksymalnie możliwie sensownych warunkach. Strat nie unikniemy. One są wpisane w filozofię tego typu reform jak ta. Nawet wydawałoby się, że w będącej najbardziej komfortowej sytuacji nauczyciele zespołów, gdzie gimnazjum funkcjonowało razem ze szkołą podstawową, gdzie z mocy ustawy taka szkoła przekształci się w jedną szkołę podstawową, to doskonale sobie łatwo wyobrazić, że tej pracy gdzieś tam zabraknie w pewnym momencie, no bo było do tej pory 9 poziomów nauczania, w takim zespole będzie 8. Proszę Państwa, na pewno też jest tak, że są sprawy, które będą wymagały spojrzenia z pewną perspektywą naprzód. Ja dzisiaj przygotowałem wspólnie z radnymi projekt stanowiska Rady Miasta, ale tutaj przychylę się też do sugestii pana przewodniczącego Komisji Oświaty, pana Przemysława Aksarowicza, w związku z tym, że komisja nie zdążyła tego projektu uchwały, projektu stanowiska zaopiniować, żeby to przenieść na jedną z najbliższych sesji, ale to jest właśnie też początek pokazania, że na pewno czeka nas dyskusja w perspektywie roku 2022-2023 co do liczby działających w Poznaniu liceów ogólnokształcących. Chcemy, żeby o tym już dzisiaj zacząć rozmawiać. Jasne, że nie musimy podejmować w tej chwili żadnej wiążącej decyzji, ale chciałbym też pokazać jednocześnie, że rozmawiamy o tym z pewnym namysłem. Staraliśmy się oczywiście, pracując nad tym wszystkim, unikać takich sytuacji, które będą nam powiększały pewne problemy. To te decyzje, które oczywiście zapadały, one były w kontekście pewnej atmosfery, gdzie każdy ze szkół też walczyła o swoje przetrwanie. W przypadku liceum dwujęzycznego, które ma powstać na bazie gimnazjum 58, to jest pewna odpowiedzialność też tego środowiska zawodowego nauczycieli, które ostatecznie zaproponowało, czy też podniosło, że będzie lepiej mogło realizować te cele, które do tej pory były realizowane w nowej formule nowego dwujęzycznego liceum. Czy się powiedzie, te dwa lata to zweryfikują. Tak samo w przypadku właśnie oddziału, w przypadku liceum z działami terapeutycznymi. Na pewno będzie nas czekało jeszcze wiele rzeczy, które są związane z wdrażaniem tej reformy. Bardzo niepokojąco obserwujemy przymiarki do kolejnych zmian w subwencjonowaniu oświaty polskiej. Najprawdopodobniej te rozwiązania, które będą przygotowane przez ministerstwo, będą jeszcze bardziej uderzały w duże ośrodki miejskie. Tego się bardzo boimy. Jednocześnie też będziemy się starać jako miasto Poznań i tu zaczęliśmy robić, o czym Państwa radnych też wspominałem, żeby podjąć dialog i konkretne rozmowy też z naszymi partnerami z okolic Poznania, z gminami i też powiatami, które otaczają Poznań, co do partycypacji finansowej w zakresie nauki ich dzieci, ich młodzieży w poznańskich szkołach. My się nie chcemy zamykać, oczywiście Poznań jest miastem otwartym, ale też trzeba sobie takie rzeczy też przedstawić. Kończąc, oczywiście będziemy jako tutaj Urząd Miasta Poznania starać się dokładać wszelkich starań, aby te wszystkie zmiany, które najprawdopodobniej wejdą w życie od 1 września, po prostu przebiegały w jak najlepszym stopniu. To było niełatwe godzenie tych wszystkich problemów. Mam nadzieję, że sprostaliśmy tego. Dzięki tutaj Państwa też zaangażowaniu. Za chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. Przystępujemy zatem do głosowania. Na razie dwóch projektów uchwał. Najpierw w punkcie trzecim porządku sesji projekt uchwały PU 874/17, czyli ten, który dotyczy dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe i to jest na okres od dnia 1 września tego roku do dnia 31 sierpnia 2009 roku. I tak jak podpowiada pan dyrektor, słusznie, z autopoprawkami, które zostały przedstawione w czasie prezentacji dzisiaj. Proszę państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Czy wszyscy państwo... Proszę. Nie działa, tak? To proszę ekran zresetować i sprawdzić pani radnej kartę albo czytnik. Przerwa jest, bo sprawdzamy kartę pani radnej. Tak, jeszcze raz głosujemy. Projekt uchwały 874/17 w punkcie trzecim porządku dzisiejszej sesji. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję, proszę o wynik. 9 głosów za, 2 głosy przeciw, 5 osób wstrzymało się od głosu, 14 osób nie wzięło udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. I w punkcie, zamykam punkt trzeci, w punkcie czwartym projekt uchwały PU 875/17, czyli ten, który dotyczy sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych. Przypominam, uchwalamy ją na okres od 1 września tego roku do 31 sierpnia 2019 roku i podejmujemy tę decyzję w stosunku do projektu uchwały wraz z przedstawionymi autopoprawkami w czasie dzisiejszej prezentacji. Proszę o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 9 głosów za, 2 przeciw, 5 osób wstrzymało się od głosu, 14 osób obecnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt czwarty. W punkcie piątym projekt uchwały PU 873/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych, ogólnodostępnych i integracyjnych wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Poznań dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Bardzo proszę. Pani będzie przedstawiała, tak? Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo, przedstawiam projekt uchwały dotyczący ustalenia kryteriów oraz punktacji w rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych. Zgodnie z artykułem 133 ustęp 2 ustawy Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli dana szkoła podstawowa, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Proponowane kryteria były uzgadniane z dyrektorami szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Poznań. W prezentowanych kryteriach już będzie też przedstawiona autopoprawka, którą pan prezydent wniósł i była też przedstawiona na Komisji Oświaty. Propozycje kryteriów rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Poznań, z proponowanymi autopoprawkami. Zamieszkanie kandydata na terenie gminy Poznań. W autopoprawce przedstawionej na Komisji Oświaty ta punktacja miała wynosić 80 punktów, ale pan prezydent chciałby wnieść poprawkę do autopoprawki i 60 punktów zgodnie z sugestiami niektórych państwa radnych. Punkt drugi i drugie kryterium, uczęszczanie przez kandydata w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej do przedszkola w danym zespole szkół 15 punktów. To kryterium już również stosuje się w odniesieniu do kandydatów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez miasto Poznań, mających siedzibę w budynku, w którym mieści się dana szkoła podstawowa. Kryterium trzecie, rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dana szkoła podstawowa 30 punktów. I tutaj jest ta autopoprawka, ponieważ w pierwotnym projekcie było to 15 punktów. Oboje rodziców opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań. Kryterium stosuje się również do rodzica opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko. W autopoprawce liczba punktów przyznanych za to kryterium wynosiła 60. Analogicznie do kryterium pierwszego, tutaj zmieniamy zgodnie z sugestiami na 80 punktów. Kryterium piąte, wielodzietność rodziny kandydata 10 punktów. Kryterium szóste, wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej 5 punktów. I w autopoprawce wskazujemy jeszcze dodatkowe kryterium, które też zostało na poprzednim tydzień temu na Komisji Oświaty wskazane jako możliwe do rozważenia. Rodzeństwo kandydata przyjęte jako dziecko obwodowe będzie uczęszczało do danej szkoły o przyjęcie, do której ubiega się kandydat 30 punktów. Odnosi się do dzieci, które w wyniku zmian obwodów byłyby dziećmi obwodowymi danej szkoły podstawowej, ale w związku ze zmianą obwodów wynikającą z nowego ustroju szkolnego już dziećmi tej szkoły jako obwodowe nie będą. Chodziło nam o to, żeby wskazać, że dotyczy to rodzeństwa, nie dotyczy to jedynaków. Chcielibyśmy, żeby te dzieci startowały jako dzieci obwodowe do tych nowych szkół podstawowych z nowymi obwodami, natomiast tu wychodząc naprzeciw ewentualnym problemom rodziców, gdy mając dwójkę dzieci, jedno musieliby zaprowadzać do jednej szkoły, a drugie do drugiej. Ustala się, iż dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów są oświadczenia rodziców opiekunów prawnych załączone do wniosku. Zgodnie z autopoprawką usuwa się zapis paragrafu trzeciego w brzmieniu. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. Ten zapis autopoprawki wynika z faktu, iż taki zapis jest już w ustawie. W związku z tym nie powinniśmy powielać tego zapisu w przepisach prawa miejscowego, tym bardziej, że wojewoda jedną z podobnych uchwał z innego samorządu uchylił właśnie w związku z tym zapisem. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Poznania. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. I jeszcze na zakończenie, jako takie gdyby potwierdzenie, przypomnienie, że dzieci zamieszkałe na terenie obwodu danej szkoły są oczywiście do tej szkoły przyjmowane z urzędu i nie podlegają tym przepisom rekrutacyjnym i kryteriom. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty i Wychowania zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 7 za i jedna osoba wstrzymała się od głosu. Czy ktoś chciałby opinię uzupełnić w imieniu komisji? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu radnych? We własnym imieniu? Nie widzę zgłoszeń. Jest pani radna Joanna Frankiewicz.
Ja się zwracam do pana prezydenta, bo już częściowo rozmawialiśmy na korytarzu. A właśnie to jeszcze raz jakby, bo ja tego w autopoprawce nie widzę. W autopoprawce mamy nadal 80 punktów. No właśnie, właśnie. I tak mi się wydawało, że są odwrócone proporcje, czyli 60 do 80. Pytanie, czy te 60 to w dalszym ciągu nie jest za dużo. Ja boję się jednego takiego fikcyjnego zamieszkiwania dzieci u dziadków, cioć, babć. Tak naprawdę to zamieszkiwanie nas nie za bardzo jest dla nas ważne jako miasta. Ważniejsze jest płacenie podatków. Pytanie, czy zamieszkiwanie na terenie miasta, czy nie powinno być punktowane jednak trochę mniej, no nie wiem, 30 punktami, bo no wydaje się, że jednak bardziej dla nas istotne jest rozliczanie się w mieście Poznaniu.
Kto odpowie? Bardzo proszę, pan dyrektor Foligowski.
Szanowni Państwo Radni, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, szanowna droga Pani Radna, wydaje się, że w niczym ten zapis nie szkodzi, że tam jest 60 punktów, tym bardziej, że zgodnie z przepisami podatkowymi już samo miejsce zamieszkania powinno wymusić, oznacza konieczność aktualizacji swojego urzędu skarbowego, poinformowania o tym, nie fakt zameldowania, tylko właśnie zamieszkania, więc jakby no trudno sobie założyć, że to będzie fikcyjne zamieszkanie, ponieważ ono i tak z mocy prawa powinno skutkować zmianą właściwego urzędu skarbowego. Oczywiście zaświadczenie, tu i dlatego pan prezydent się przychylił do tego wniosku, łatwiejsze jest dla nas do sprawdzenia i łatwiejsze jest też do okazania się przez ubiegającego się przyjęcie swojego dziecka dokumentami potwierdzającymi fakt płacenia podatku, ale jakby samo zamieszkanie no nie wydaje się, żeby jakby było czymkolwiek deprecjonującym tego starającego się, więc jeżeli jest zamieszkały i płaci podatek, no to otrzymuje taką liczbę punktów, że naprawdę jakby warto, żeby dopełnił wszystkich formalności. Dlatego no wydaje mi się, że już tak bardzo bym nie deprecjonował tego zamieszkania, bo ono właściwie jest, powinno być przynajmniej z formalnego punktu widzenia źródłem zmiany czy aktualizacji swojego urzędu skarbowego i de facto później zamieszkania i de facto później skorzystania z tego prawa, z tych dodatkowych punktów i prawa do przyjęcia. A pamiętajmy też, że oczywiście, że naszym interesem, naszym celem jest fakt, żeby jak najwięcej osób było podatnikami rozliczającymi się w naszym mieście i żeby nasze miasto miało z tego zysk i stąd to odwrócenie tych proporcji. No ale też mogą się zdarzyć takie sytuacje losowe i trudno tutaj karać naszych współmieszkańców, mieszkańców miasta Poznania, którzy rozliczają się na przykład w innym urzędzie skarbowym. No jest to z naszego punktu widzenia niepożądana sytuacja, jeśli chodzi o pewien interes finansowy miasta, ale możliwa do wyobrażenia, bo małżonkowie mogą się rozliczać wspólnie i hipotetycznie mieszkaniec naszego miasta ma małżonka, który jest mieszkańcem innej gminy, rozliczają się wspólnie w innej gminie, w związku z tym ten podatek nie trafia i zaświadczenia o tym, że się rozlicza w mieście Poznaniu ta osoba nie dostarczy w procesie rekrutacji, ale dostarczy zaświadczenie o tym, że jest mieszkańcem naszej gminy. No, nie, no trudno, żebyśmy ją, że tak powiem, ukarali jeszcze za to, że się rozliczyła gdzieś indziej, skoro jednak jest mieszkańcem miasta Poznania. No to jest też Poznaniak, choć się tutaj nie rozliczył. Dlatego ja bym no, nie deprecjonował tego kryterium w taki sposób, żeby je... Oczywiście no, to jest rzecz względna, czy 60 punktów to jest bardzo dużo, a już 40 to będzie wystarczająco niedużo, ale no, ja bym to jednak zostawił, bo są mieszkańcy naszego miasta, nasi współobywatele, którzy z różnych przyczyn losowych nie rozliczają podatku w naszym mieście, choć jest to niepożądane z naszego punktu widzenia, ale jest to prawnie dozwolone i takie sytuacje też mają miejsce, więc ja bym ich mimo wszystko docenił jako naszych współmieszkańców.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Panie dyrektorze, tylko ja mówię o innej trochę sytuacji. Ja mówię o sytuacji, kiedy rodzice zamieszkują, bo dziecko nie musi mieszkać z rodzicami. Może mieszkać z dziadkami, ciocią. Ja mówię o sytuacji, kiedy rodzice mają inny adres zamieszkania, więc tak naprawdę nic ich nie skłoni do tego, żeby, bo to nie idzie w ślad za ich adresem zamieszkania. Ja mówię o sytuacji, kiedy dziecko, szczególnie w przypadku tych szkół cieszących się dużym zainteresowaniem, po prostu trochę fikcyjny jest na przykład, rodzice podają adres zamieszkania dziecka jako jakby no niespójny z ich adresem zamieszkania. O takiej sytuacji mówiłam.
To za pozwoleniem pana przewodniczącego.
Czy my powtarzamy dyskusję z Komisji Oświaty?
Nie, nie, nie. Ten wątek nie był rozwijany na komisji. To powiem tak. Znaczy, jeżeli założyć, choć ja jakby no, znając rzeczywistość, ale nie zakładam takiego rozwiązania, że ktoś fikcyjnie melduje na przykład swoje dziecko, czy zgłasza fikcyjne zamieszkanie u jakiejś swojej rodziny, to on już wybiera tę rodzinę, czy tych znajomych, czy kogokolwiek innego w obwodzie szkoły, do której chce się dostać. I w ogóle nie korzysta z procesu tej rekrutacji, o której dzisiaj mówimy, bo jest wtedy dzieckiem obwodowym. To zakładam, że taka osoba, jeżeli już się posuwa do takiej konstrukcji i chce, żeby jego dziecko się dostało do jakiejś konkretnej szkoły w naszym mieście, to poszukuje takiego miejsca zamieszkania, żeby dziecko było w obwodzie i w ogóle ta rekrutacja, o której dzisiaj mówimy, ta punktacja go nie dotyczy. Więc jeżeli przyjąć takie założenie, no to jakby ta sytuacja, o której pani radna mówi, no myślę, że nie miałaby zastosowania, te przepisy nie miałyby zastosowania w takiej sytuacji, no bo jeżeli ktoś koniecznie się posuwa do tego, żeby fikcyjnie, znaczy tak jest, przepraszam, moje wyobrażenie, żeby fikcyjnie podać zamieszkanie, żeby dziecko się dostało do jakiejś szkoły, to wskazuje je w takie, żeby dziecko dostało się od razu w procesie rekrutacji podstawowej do tej szkoły, a nie żeby było rekrutowane w tym trybie rekrutacji, o którym my mówimy w tej chwili. Także wydaje mi się, że taka sytuacja nie miałaby wówczas miejsca.
Dziękuję. Pan radny Przemysł Aleksandrowicz.
Dziękuję. Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę, że są takie sytuacje, kiedy przydadzą nam się też obywatele, którzy są tu po prostu zameldowani. Bardzo niewielki procent, z tego co wiem, mniej niż 5% osób ujętych w spisie wyborców, to te, które są zameldowane gdzie indziej, ale zgłosiły, że chcą w Poznaniu uczestniczyć w wyborach. I między innymi z racji tego, że mamy za mało zameldowanych w Poznaniu obywateli, będziemy mieli pewne perturbacje przy wyborach do Rady Miasta w roku 2018. Stąd też może warto raczej zachęcać mieszkańców, żeby się meldowali, a więc też, żeby byli naszymi wyborcami, niż ich zniechęcać, mówiąc, że to wszystko bez znaczenia, bo interesują nas tylko ich pieniądze, czy się u nas rozliczą z podatków, czy nie, a to, gdzie angażują się w życie społeczne i polityczne, nas mało interesuje, no bo taka będzie konsekwencja zdania, że to, gdzie kto jest zameldowany, nie ma żadnego znaczenia dla pewnych przywilejów, które możemy taką czy inną uchwałą zameldowanym w naszym mieście mieszkańcom nadać. Dziękuję.
Dziękuję. Nie ma dalszych zgłoszeń. W związku z tym przystępujemy do głosowania w punkcie 5 porządku dzisiejszej sesji. Głosujemy w sprawie projektu uchwały PU 873/17. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za, kto się sprzeciw, kto się wstrzymuje. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o wynik. 29 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 5. W punkcie 6 projekt stanowiska PU 872/17S w sprawie potrzeby podjęcia prac związanych z restrukturyzacją sieci szkół ponadgimnazjalnych, docelowo ponadpodstawowych. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Panie przewodniczący, zgodnie z prośbą tutaj wyrażoną na Komisji Oświaty, ponieważ komisja nie zdążyła zaopiniować tego projektu stanowiska, wycofuję z tej komisji, z tej sesji, przepraszam, to stanowisko i oczywiście tutaj także mogła się odbyć dyskusja na forum Komisji Oświaty i mam nadzieję, że będzie to stanowisko mogło być przedstawione do podjęcia na jednej z najbliższych sesji. Bardzo mi na tym zależy, ponieważ jest to też po części odpowiedź na te wcześniejsze postulaty, żeby Rada Miasta rozpoczęła dyskusję właśnie na temat siatki szkół ponadgimnazjalnych jeszcze obecnie, a wkrótce ponadpodstawowych w Poznaniu, ale ponieważ chcemy myśleć długofalowo, z pewnym wyprzedzeniem, chciałbym, żeby ta dyskusja się mogła rozpocząć już teraz, chociaż decyzje dotyczyć będą oczywiście i będą zapadać dopiero po roku 2019-2022, ale niemniej warto byłoby, żeby takie rzeczy wypracować, co jest też jakby też skądinąd odpowiedź na słuszny głos w jednej z dyskusji, który wyraziła też pani radna Joanna Frankiewicz, a wcześniej także pan przewodniczący Aleksandrowicz w ramach prac na forum Komisji Oświaty. Także dzisiaj samo stanowisko bym wycofał z sesji, licząc na to, że po dyskusji na forum Komisji Oświaty będzie ono mogło być przedstawione jako intencjonalne, kierunkowe na najbliższym posiedzeniu. Dziękuję bardzo.
Dobrze, dziękuję bardzo. Ten projekt zostaje wycofany przez autora. Jeśli to by było w tym tygodniu, to w czwartego moglibyśmy to rozpatrzyć, ale wtedy trzeba będzie głosować uzupełnienie albo na kolejnej sesji. Przystępujemy do punktu 7 projektu uchwały PU 869/17 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Ten projekt uchwały to jest ponowne uchwalenie uchwały, która była podjęta na poprzedniej sesji, ale ona była obarczona błędem, ale to chyba najlepiej wyjaśni pani dyrektor. Sytuacja jest nadzwyczajna, wracamy dosyć pospiesznie do tego samego tematu. Bardzo proszę.
Dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, państwo radni, panowie prezydenci. 14 marca przedstawiałam państwu projekt uchwały dotyczący szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania. I niestety w przedstawionym projekcie z przyczyn technicznych wdarł się błąd i skutkiem tego będzie unieważnienie tej uchwały, która została podjęta 14 marca. To unieważnienie będzie dokonane przez wojewodę, bo taka jest procedura. Natomiast w związku z tym, że to jest no niezbędna i bardzo ważna uchwała, na podstawie której możemy ustalać odpłatność za usługi opiekuńcze, przygotowaliśmy nowy projekt tej uchwały. Różni się on tym od uchwały podjętej 14 marca, że w paragrafie drugim powinien znaleźć się punkt trzeci z wysokością stawki za usługi specjalistyczne, od której pobierana jest odpłatność. Niestety w tamtym projekcie uchwały była tylko stawka za usługi opiekuńcze. Nie pojawiła się stawka za specjalistyczne usługi opiekuńcze. W związku z tym dzisiaj, korzystając z uprzejmości i za co serdecznie dziękuję, ten projekt uchwały przedstawiam państwu i rekomenduję do uchwalenia tej uchwały. I z tego względu w tym projekcie uchwały jest również paragraf 6, który mówi o tym, że traci moc uchwała 44/770/7/2017 z dnia 14 marca 2017 roku. Proszę państwa o przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Ten projekt uchwały nie ma opinii komisji, ale powtarzam, on jest tożsamy z projektem uchwały, który był już zaopiniowany również przez Radę Miasta pozytywnie na poprzedniej sesji i różni się tylko tym, że w paragrafie drugim został brakujący punkt trzeci włączony, bez którego ta uchwała po prostu nie mogła być wręcz wykonana. W związku z tym w takim trybie jest ona uchwalana ponownie po to, żeby można było ją niezwłocznie po uprawomocnieniu wykonywać. Czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń, zatem przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały PU 869/17 w punkcie 7 dzisiejszego porządku sesji? Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 7. Punkt 8. Wolne głosy i wnioski. W tym punkcie chciał zabrać głos pan radny Wojciech Kręglewski. O, bardzo proszę, udzielam głosu.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Dzisiaj na dyżurze miałem grupę mieszkańców z ulicy Słowackiego, którzy są zbulwersowani sposobem przeprowadzania zmian organizacji ruchu na terenie Jeżyc. Problem jest o tyle istotny, że mieszkańcy o proponowanych zmianach dowiedzieli się tak naprawdę w momencie, kiedy maszyny weszły na ulicę, żeby realizować zaakceptowane zmiany. Ja chciałbym przeczytać pismo, które zostało dzisiaj złożone do pana prezydenta z ogromną ilością podpisów mieszkańców ulicy Słowackiego i okolicznych ulic. Podpisy są zbierane w dalszym ciągu. Ja mam dosyć sporą ilość podpisów, które zostały złożone na moje ręce. To są kopie podpisów. Jest ich sporo, a one były zbierane zaledwie dwa dni. Petycja dotycząca przywrócenia pełnej liczby miejsc parkingowych przy ulicy Słowackiego w Poznaniu. My, właściciele i mieszkańcy kamienic położonych przy ulicy Słowackiego w Poznaniu, zwracamy się do władz miasta Poznania i Zarządu Dróg Miejskich o zmianę decyzji w sprawie reorganizacji ruchu drogowego na naszej ulicy. Jesteśmy zbulwersowani faktem, iż od poniedziałku 20 marca następuje zmiana organizacji miejsc postojowych, znaczna ich redukcja. Z tego, co udało nam się dowiedzieć od przewodniczącego Rady Osiedla Jeżyce, jest to zaplanowana akcja, w której ilość miejsc postojowych poprzez zmianę ich usytuowania z ukośnego na równoległe zostanie zredukowana ze 140 do 100. Zmiany te wprowadzone zostaną podobno ze względu na konieczność zlokalizowania na naszej ulicy drogi rowerowej dwukierunkowej. Zwracamy uwagę na to, że przy ulicy Słowackiego oprócz dużej ilości mieszkań, głównie pięciopiętrowe kamienice, znajduje się także wiele lokali usługowych. Już od dawna, pomimo wprowadzenia strefy parkowania, znaleźć miejsce postojowe w naszej okolicy to nie lada wyczyn. Dodatkowo obawiamy się, że problemy z parkowaniem nasilą się jeszcze, kiedy do użytku zostaną oddane lokale mieszkalne w nowo wybudowanym kompleksie mieszkaniowym na terenie starej zajezdni. Zaprojektowane tam miejsca postojowe zaspokoją potrzeby tylko 1/3 liczby mieszkańców. Krótka, wąska, jednokierunkowa ulica Słowackiego stanowi ulicę spokojnego ruchu, służącą przede wszystkim do dojazdu do mieszkań, lokali usługowych, w tym żłobka, przedszkola, szkoły, oddziału Urzędu Miejskiego, placówek zdrowia oraz zlokalizowanego nieopodal Rynku Jeżyckiego. Nowe rozwiązanie spowoduje zwężenie szerokości jezdni do 3 metrów, co utrudni obsługę domów pod względem usuwania odpadów komunalnych, remontów, korzystania z taksówek, które zatrzymując się na ulicy będą blokować cały ruch i narazi parkujących na niebezpieczeństwo przy wysiadaniu i wsiadaniu z samochodów, w tym w godzinach nasilonego ruchu wręcz go uniemożliwi. Nowe rozwiązanie spowoduje utratę płynności ruchu i obciąży dodatkowo wszystkie przyległe ulice, łącznie z bardzo istotną dla ruchu ulicą Dąbrowskiego. Niewyobrażalny jest dla nas fakt, że nasze miasto odbiera nam, właścicielom mieszkań oraz lokali usługowych, którzy płacą tu podatki, miejsca postojowe, za które wnosimy opłaty, nie oferując żadnych dogodnych dla nas rozwiązań w zamian. My, mieszkańcy, dbamy tak naprawdę o wygląd naszej okolicy. Za własne pieniądze rewitalizujemy nasze obiekty i dbamy o porządek. Prowadzimy tutaj normalne życie, odwozimy dzieci do szkoły, jeździmy do pracy, przywozimy zakupy, przyjmujemy gości. Nie każdy może sobie pozwolić na to, aby stać się cyklistą, bo charakter pracy wielu z nas na to nie pozwala. Jeżeli jedyną przesłanką za wprowadzeniem tak radykalnych zmian ma być wydzielenie z naszej ulicy arterii dla rowerów, to uważamy, że jest to, oględnie mówiąc, lekka przesada. Ruch rowerowy na naszej ulicy jest niewielki, a przy słabym natężeniu ruchu całkowicie bezpieczny dla rowerzystów. Powołanie się Rady Osiedla na konieczność zapewnienia możliwości przejazdu studentom nie jest do końca argumentem. Uniwersytet sprzedał budynek, który był akademik i sale wykładowe, aktualnie znajdują się tam mieszkania. Studentów zresztą nie ma w Poznaniu w okresie wakacyjnym, czyli w okresie, w którym ruch rowerowy jest potencjalnie najwyższy. Dodatkowo zwracamy uwagę na to, iż na odcinku ulicy Słowackiego, ulicy Mickiewicza do Kraszewskiego parkowało dotychczas ukosem około 120 pojazdów, a po zmianie zmieści się ich około 60. Oprócz naszych niedogodności taka redukcja miejsc spowoduje również znaczne zmniejszenie wpływów finansowych do Urzędu Miasta. W związku z powyższym, z powyższymi argumentami bezwzględnie żądamy przywrócenia stanu miejsc parkingowych sprzed 20 marca 2017 roku. Wyrażamy również swoje ubolewanie, że los mieszkańców naszej ulicy jest naszemu miastu zupełnie obojętny. Zresztą wyrazem nonszalancji ze strony ZDM jest stan chodników przed naszymi posesjami, o których remont ubiegaliśmy się już od dłuższego czasu bez żadnego skutku. Rada Osiedla, która powinna stać na straży potrzeb mieszkańców, zadecydowała o takim rozwiązaniu samowolnie, bez naszego udziału. Co więcej, jesteśmy przekonani, że za tą sprawą stoją partykularne interesy niektórych członków Rady Osiedla Jeżyce, zapalonych cyklistów, a nie dobro i komfort mieszkańców. Proszę Państwa, źle się dzieje, kiedy tak istotne zmiany w centrum miasta Poznania są realizowane całkowicie poza wiedzą mieszkańców. I źle się dzieje, jeżeli te zmiany promuje Rada Osiedla, wybrana po to, żeby przede wszystkim wsłuchiwać się w oczekiwania mieszkańców, którzy zamieszkują osiedle, na którym ta Rada została powołana. Wnoszę o to do Pana Prezydenta, żeby wstrzymać natychmiastowo działania zmierzające do zmian na ulicy Słowackiego i przeprowadzenie rzetelnych, uczciwych rozmów z mieszkańcami i rzetelnych konsultacji, które pozwolą na wypracowanie rozwiązań, które będą satysfakcjonujące przede wszystkim dla mieszkańców Jeżyc, a szczególnie ulicy Słowackiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja równolegle do tego, co przed chwilą zgłosił pan radny Kremlewski, chciałam zgłosić podobny wniosek dotyczący mieszkańców ulicy Jackowskiego. Na ostatnim posiedzeniu komisji samorządowej stanęła sprawa nieliczenia się właśnie z głosem mieszkańców przez Radę Osiedla Jeżyce i tak samo likwidowania miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Jackowskiego. Wypowiadali się przedstawiciele Rady Osiedla, no ale niestety widać, że te konsultacje jakoby, które zostały tam przeprowadzone przy decyzjach dotyczących likwidacji miejsc parkingowych na ulicy Jackowskiego, nie spotkały się z oczekiwaniami zgodnymi z tym, czego spodziewają się mieszkańcy. No, jako komisja samorządowa, jako radni zasugerowaliśmy zwrócenie się mieszkańcom do Zarządu Dróg Miejskich, ale no, widzimy, że tutaj problem narasta i Rada Osiedla robi swoje, nie licząc się zupełnie z głosem wielu mieszkańców. Jest to kolejny przypadek, dlatego chciałam złożyć podobny wniosek o to, aby zablokować wszelkie zmiany na ulicy Jackowskiego i w ogóle na terenie Rady Osiedla Jeżyce, dopóki nie przeprowadzi się rzetelnych konsultacji i mieszkańcy nie będą rzeczywiście mieli głosu w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Skoro temat został poruszony przez dwóch radnych przede mną w wolnych głosach i wnioskach, chciałam się przyłączyć do tych głosów. Planowałam zabrać głos w tej sprawie na najbliższej sesji zwyczajnej. Chciałabym, tak samo jak mieszkańcy, ja się zorientowałam, co się dzieje na ulicy Słowackiego, kiedy podjechałam na chwilę do centrum Amarant ostatnio i uczestniczyliśmy, część z nas uczestniczyła w rozmowie, w czymś, co miało być rozmową w intencji pomiędzy mieszkańcami Starego Miasta a ZDM i przede wszystkim panem wiceprezydentem Dudarskim, którego dzisiaj nie ma. Mieszkańcy nie odebrali tego jako rozmowę, bo odebrali to tak, że mogą sobie mówić, a władza zrobi swoje. Podobne rzeczy jak na Słowackiego czy Jackowskiego dzieją się w tej chwili na Starym Mieście i chciałabym zaapelować, co poprosić radnych, ażebyśmy znaleźli formułę, ażeby móc na ten temat porozmawiać i wysłuchać mieszkańców. Nie wiem, czy te zmiany wymagają formalnej zgody Rady. Obawiam się, że nie, dlatego mówię o wywołaniu w takiej czy innej formie takiego punktu na którejś z najbliższych sesji, ponieważ jest takie zapotrzebowanie. No a jeśli chodzi o prowadzenie prac dotyczących konkretnej ulicy, konkretnych ludzi, którzy na niej mieszkają, pracują, chodzą po niej, jeżdżą po niej codziennie i prowadzenie tego bez konsultacji bądź nieuwzględnianie wyników konsultacji jest czymś, co mi się nie mieści w głowie. Już nie chcę komentować tego dalej. Kto zawiaduje dzisiaj? Organizacja, która obiecywała, że będzie słuchać mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Oczywiście ja się też dołączam do tego wniosku, do tego postulatu, do tego pisma, które przeczytał pan przewodniczący Kręglewski. Ja chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz, że to nie jest pierwszy przypadek, kiedy Rada Osiedla podejmuje decyzję bez konsultacji z mieszkańcami. Ja przypomnę państwu, że takie coś miało miejsce na Łazarzu. Ja wtedy też próbowałam powstrzymać to, co się tam dzieje. Udało mi się rzeczywiście na dwa dni to zrobić, ale prezydent Wudarski powiedział do mnie, jeżeli będą dokumenty wszystkie zgodne z prawem, to on nic nie może zrobić. I sprawdził dokumenty, okazało się, że Rada Osiedla Święty Łazarz podjęła decyzję o tym, co się zadziało na Łazarzu. I problem polega na tym, że to samo się teraz stało na Jeżycach. Po prostu Rady Osiedla, 15 osób, wybrane małą ilością głosów mieszkańców, decydują o tym, co będzie dotyczyło większości. I nie ma konsultacji społecznych. Ja prosiłam o konsultację, a Rada Osiedla mi odpowiedziała, że jeżeli ktoś chce, to może przyjść na zebranie Rady Osiedla. To jest forma konsultacji. No jeżeli tak to ma działać, no to będą co chwilę jakieś konflikty, bo po prostu nie ma zgody, żeby Rada Osiedla sama decydowała o takich ważnych sprawach. I na Łazarzu było to dobrze. Samo i za chwilę będzie to samo w innym miejscu.
Dziękuję. I pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Chciałam jeszcze dodać jako przewodniczący Komisji Samorządowej, że Rady Osiedla są jednostkami pomocniczymi i my jako Rada Miasta możemy mieć wpływ na to, co się dzieje, a poza tym Rady Osiedla wydają opinie, tak, też jeśli chodzi o budowę dróg, czy też likwidację miejsc parkingowych, a stosownie do tego Zarząd Dróg Miejskich może tę opinię brać pod uwagę, bądź nie. Wydaje mi się, że tutaj kierunek będzie właściwy, rozmowa z Zarządem Dróg Miejskich, ale też przede wszystkim z mieszkańcami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Być może to jest powód, żeby jakieś spotkanie może na forum Komisji Samorządowej zrobić, żeby przypomnieć, jakie są reguły funkcjonowania, bo prawdę pani powiedziała, pani radna Ewa Jemielity, że Rady Osiedle są organem pomocniczym Rady Miasta, bardzo ważnym w dyskusji o tym, o kształcie miasta, ale nikt w ten sposób nie zwalnia od odpowiedzialności, od decyzji Rady Miasta, bo my, do nas należą decyzje i do pana prezydenta, i Rady Osiedli w tym nas nie zastępują, natomiast mają bardzo ważny głos pomocniczy i doradczy, a takich sygnałów dotyczących różnych obszarów, nie tylko na Jeżycach i kwestii ruchu, coraz więcej jest, kiedy Rady Osiedla zaczynają być to czasami traktowane również przez jednostki urzędowe jako dyspozytorzy wszystkich terenów na terenie osiedla, a to tak nie jest do końca. W związku z tym być może warto temu poświęcić jakąś dyskusję, zastanówmy się nad tym. Jak powiedziałem, to jest bardzo ważny głos doradczy, ale on też musi brać pod uwagę formułę prawną, w jakiej my się poruszamy. Jeśli państwo pozwolą, na tym ten wątek skwituję. Chciałbym tylko dodać jeszcze kilka rzeczy informacyjnie. Po pierwsze, zbliża się termin ostateczny składania oświadczeń majątkowych, więc o tym państwu przypominam. Zdaję sobie sprawę, że zawsze jest za mało informacji i podpowiedzi, jak nie popełnić błędów w oświadczeniach majątkowych, ale nawet najlepszymi szkoleniami tego się nie wykluczy. Natomiast ja chciałbym i myślę, że na sesji za tydzień ogłosimy taki termin, kiedy będzie można zgłosić się na konsultacje. Nie będziemy robili żadnego szkolenia, bo takie już były. Natomiast poprosimy kogoś, kto będzie do dyspozycji państwa radnych w umówionym terminie, żeby ewentualnie pewne wątpliwości rozwiać. Druga rzecz to komunikaty, których nie przedstawiłem z pośpiechu w punkcie komunikat na początku, ale szybciutko to państwo już zresztą otrzymali. Po pierwsze, od poprzedniej sesji wpłynęły dwie skargi i w obu nich Rada nie była właściwa, przekazane zostały do prezydenta miasta Poznania. Ponadto otrzymaliśmy wezwanie do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta z 5 kwietnia 2016 roku w sprawie planu Świerczewo część A. Odpis orzeczenia Wojewódzkiego Sądu administracyjnego w sprawie ze skargi pani Małgorzaty Jankowiak na działanie prezydenta miasta w związku z odpowiedzią na skargę z dnia 30 marca 2016 dotyczącą miejskiego rzecznika konsumentów. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem i wejściem w życie uchwały Rady Miasta w sprawie planu rejon ulicy na Szańcach. To było z 16 października ubiegłego roku. I pismo w sprawie naruszenia porządku prawnego przez dyrekcję szpitala Raszei oraz Enzo Sovmed z siedzibą w Poznaniu. Te dokumenty są do dyspozycji państwa radnych i też były przekazywane, także jeśli kogoś te rzeczy interesują szczegółowo, proszę się zapoznać. I pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję. Ponieważ pan przewodniczący powiedział, że gwałtownie zbliża się termin składania oświadczeń, rozumiem, że z końcem kwietnia to się nie zmieniło, tak? Czy...
Użyłem słowa gwałtownie?
No, że właśnie już radykalnie.
Nieuchronnie. Tak, że... Gwałtowność jest...
Brzmiało to tak, jakby to było za tydzień, ale rozumiem,
gwałtowność
że
jest rzeczą ocenną, natomiast niewątpliwie jest to nieuchronny termin.
Rozumiem, że mamy jeszcze ponad miesiąc czasu.
Tak.
Dziękuję.
Dziękuję. To wszystko. Przystępujemy do realizacji ostatniego punktu dzisiejszej sesji. Zamykam 45. sesję Rady Miasta Poznania. Kolejna sesja zwyczajna za tydzień o 9 rano. Zapraszam. Do widzenia.